Love. Z miłości do technologii.
A jeszcze ktoś przede mną, podejrzewałam Brytyńskiego, którego przecież uwielbiam, ale wiesz, już wcześniej o to powiedziałam, że ej stary, ale jak już podnosisz zagłówek tylny, środkowy, to go ściągnij, co? Bo ja po prostu jadę i nagle nie mam w ogóle żadnej widoczności.
Dzień dobry.
Dagmara
zrobiła krótki test C40 Volvo elektrycznego, o którym jeszcze powiemy później. I w ogóle to Filip Blank, który nas robił nam przecież relację z naszego wyjazdu do Stuttgartu. Ostatnio mi wysyła zdjęcie. Kapsel od tej maczy Joko, którą piję, chyba jeżdżę tym samym Fordem, którym jeździłeś ty. Więc macza Joko jest moim znakiem rozpoznawalnym. Zostawiam wszędzie kapsle. Staram się sprzątać w tych samochodach te kapsle, ale niestety czasami to nie wychodi.
Jeden kapsel gdzieś
Gdzieś zostaje, dokładnie.
Zostawiasz
tak.
Swoje znaki rozpoznawcze. Zorro, kiedyś Zetkę.
Tak. Radio Zetkę.
Radio Zetkę też. Dzisiaj u nas straszna zadyma. Od samego rana programy specjalne.
No chyba to we wszystkich radiach, prawda?
No, całe wszystkie media.
Powiem ci szczerze, bo oczywiście nie możemy tego nie skomentować, bo się nie da, czyli ataku Rosji na Ukrainę. Ja nie wierzyłem, że to się wydarzy, bo nie myślałem, że Putin jest aż takim szaleńcem, jakim chyba faktycznie jest. Aczkolwiek w ogóle to też od strony technologicznej jest bardzo ciekawe, bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach, gdzie ta technologia jest bardzo ważnym elementem i myślę, że ta warstwa technologiczna może w tej wojnie przeważyć.
I może pomóc, może.
Może pomóc, bo już się mówi, że co tak naprawdę dla Rosji. Moje zdanie w ogóle prywatne jest takie, że jeżeli ktoś ma pokonać Putina, to jest możliwe tylko od wewnątrz. Mhm. Typu to musi pokonać go własny kraj i właśnie i wrogowie wewnętrzni, których on na pewno tam ma, możni wrogowie. I myślę, że ci wrogowie, którzy mają ogromne ilości pieniędzy, najczęściej ulokowanych poza granicami Rosji, jeżeli się od tych pieniędzy ich odetnie i odetnie się od możliwości dysponowania nimi, no to oni wysadzą ten kraj i Putina od środka, no bo będą chcieli walczyć o swoje.
Mm-hmm, oby tak było. Tylko wiesz, nie wiem, czy widziałeś ostatnią konferencję, na której to Putin informował o tym, co się zadzieje i co się właśnie dzieje i jego najlepszy przyjaciel, w cudzysłowie rzecz ujmując chyba, bo inaczej tego się nie da zrobić, po prostu potulnie przyznał mu rację, że to jest ważne i że tak, że trzeba.
Nie
że
wiem, ale wiesz, ale to jest tam chyba to szef FSB, tak? Chyba
tak,
to służby.
Tak.
Ale on ma bardzo dużo różnych nieprzyjaciół, też bardzo bogatych, którzy...
Na całym świecie.
Dokładnie, tak, którzy naprawdę, bo przecież ci oligarchowie rosyjscy, którzy dorobili się na właśnie handlu ropą, handlu gazem i wszystkimi innymi rzeczami, które można było handlować w Rosji, no to przecież oni nie będą chcieli być odcięci pod pieniędzy. A już się mówi o tych, że pewnie dzisiaj się to okaże, że Rosja zostanie oderwana od systemu SWIFT, czyli systemu przelewów międzybankowych, więc tak naprawdę będzie zupełnie odizolowana od systemu bankowego. Rosja też w dość ciekawy sposób, próbowałem sobie zrobić o tym research dzisiaj rano tak naprawdę, bo tak jak mówię, do dzisiaj nie wierzę, że to się wydarzy, jeżeli chodzi o sam internet. Rosja to troszeczkę podobnie jak Chiny i troszeczkę podobnie jak Korea Północna przygotowała swój internet w kraju tak, że on de facto może być odcięty od świata, czyli reszta świata de facto może odciąć Rosję, nawet nie tyle od systemów bankowych, no bo to się pewnie dzisiaj wydarzy, ale de facto mogliby odciąć ją od po prostu internetu, bo tak jest ta sieć ich skonstruowana, że faktycznie da się te kluczowe punkty odciąć i przestaną mieć dostęp do internetu. Jak przestaną mieć dostęp do internetu, bo już się mówiło, że Rosja prawdopodobnie, na przykład jeśli będzie odcięta od systemu SWIFT, no to zacznie wykorzystywać Bitcoina do jakby transferowania pieniędzy. No ale Bitcoin to też to internet. Jeżeli odetniemy Rosję od internetu, to tak naprawdę odcinamy od wszystkiego. Nie do końca to wszystko zgłębiłem dzisiaj rano, ale faktycznie wygląda to tak, że można było to zrobić. Oczywiście są satelity, ale te też można wyłączyć w określonych rejonach. Myślę, że to będzie bardzo dużo, szczególnie ta wojna się toczy też przecież w cyberprzestrzeni. Są te wszystkie ataki Rosji na Ukrainę, na wszystkie strony rządowe, ale bardzo możliwe, że pojawią się te ataki też w odwrotną stronę, więc no to bardzo, myślę, że to bardzo ciekawe będzie.
Ktoś mówił kiedyś, że żyjemy w bardzo ciekawych światach. Ty od tego zacząłeś?
W czasach, tak.
Czasach? Dokładnie. No,
światach ale światach też.
Bo mamy i jeden ten rzeczywisty i ten no, wirtualny. Ale wiesz co, ja sobie tak myślę, kurczę, że właściwie to jestem trochę dumna z tego, co się zadziało w ogóle na całym świecie, bo wszyscy, mimo różnych interesów, które mają z Rosją, zachowali się przytomnie.
No poczekaj, z jednej strony przytomnie, ale jeszcze nikt nie powiedział, że nie będzie od Rosji kupował węgla i ropy naftowej i gazu, więc spokojnie. Jednocześnie zobacz taki paradoks. Dzisiaj wszystkie giełdy ostro w dół, Bitcoin, kryptowaluty ostro w dół, co w górę? Ropa. Ropa, którą handluje Rosja, więc tak naprawdę ta wojna jest troszeczkę w ich interesie, bo dzisiaj ropa jest najdroższa od bardzo dawna. Przebiła magiczną barierę, magiczną i taką psychologiczną barierę $100 za baryłkę. A Rosja jest bardzo dużym sprzedawcą tej ropy, więc de facto na tym troszeczkę zyskuje. Inna sprawa, że może nie mieć jak tych pieniędzy pobierać, bo jeżeli będzie odcięta od systemu bankowego. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo się okaże. Zobaczymy, jak będą szerokie te sankcje europejskie. Podobno mają być najbardziej szerokie, jakie kiedykolwiek Unia Europejska na kogokolwiek nałożyła. Od tego pewnie dużo się będzie zależało.
A wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? To, że my mamy dostęp do informacji na bieżąco. Tak nie było jeszcze. Pamiętasz 2000 któryś rok przy Iraku, dobrze pamiętam, 2000 któryś, to był 2002, 2003, już nie pamiętam jaka to była data, ale wojna w Iraku, wojna w Afganistanie. Oczywiście media były na miejscu, ale nie było jeszcze tak rozwiniętych mediów społecznościowych. Tak. Dzisiaj wiemy wszystko z mediów społecznościowych.
Co więcej, wszyscy żołnierze, którzy tam walczą i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej, oni wszyscy mają telefony komórkowe. Mhm. Oni wszyscy mogą nagrywać filmiki, wrzucać na Twittera i wrzucać, dopóki ten internet tam będzie, bo już tam się na przykład w tych rejonach, właśnie w których są najcięższe walki, to tam w Donbasie, tam częściowo nie ma już łączności. Nie wiadomo, czy to specjalnie ktoś wyłączył, czy została zniszczona po prostu infrastruktura, albo nie ma prądu zwyczajnie, ale stamtąd były informacje, mogą od tych żołnierzy przepływać. Ciekawostka, dwa dni temu, jak te wojska przemieszczały się w kierunku właśnie tam granic, nagle się w tamtym rejonie Donbasu i tych wszystkich republik ukraińskich, nagle na mapach Google pojawiły się korki w nocy na drogach. No bo to ci żołnierze, którzy byli w tych autobusach, w czołgach, jadąc powoli, no pokazywali, bo to z ich urządzeń pochodzą informacje do Google Maps, pokazywali, że tam się robią korki. Więc faktycznie to, więc masz rację, to w ogóle dostęp do informacji wygląda totalnie inaczej, to jest zupełnie coś innego niż wcześniej.
No, czyli rozwija nam się technologia i dzięki temu jesteśmy na bieżąco i dzięki temu też możemy na bieżąco reagować.
Pytanie, czy ona się właśnie przyda do czegoś teraz, czy faktycznie dzięki tej technologii, dzięki temu, że faktycznie każdy kraj musi się opierać na technologii i tak samo Ukraina i Rosja i Stany i wszyscy, czy będziemy potrafili wykorzystać tą potencjalną możliwość odcięcia od internetu na przykład, albo od technologii do tego, żeby ktoś tam w Rosji oprzytomniał, bo ja nie sądzę, że sam Putin oprzytomniał, ale żeby ktoś inny oprzytomniał, kto go odsunie od tej władzy.
No, znaczy jest kilka wyjść z takiej sytuacji, ale chyba nie mogę o tym mówić nawet w podcaście, który jest wolny i tak dalej, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że kurczę, nam jest potrzebna dzisiaj nie tylko technologia, ale też odwaga i w połączeniu z technologią może faktycznie uda nam się ten kryzys zażegnać.
Ja powiem ci, że jestem bardzo. Oczywiście ja bardzo chciałem, żeby Trump odszedł od władzy. To jedno. Czy byłem wielkim zwolennikiem Bidena? Średnim, bo to starszy pan, moim zdaniem, powinien być dużo mądrszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale powiem ci, że ostatnie jego wystąpienia, no to ma jaja, chłopaki. Naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie tutaj, nie zaskoczony, albo bardzo pozytywnie odbieram to, jakim się okazuje takim dojrzałym i mocnym przywódcą, który nie boi się ostrych słów w kierunku Putina. I chyba tak powinno się reagować po prostu.
Dokładnie, jak co powiedzą Stany Zjednoczone, tak też zachowa się reszta świata, więc to jest ważne.
Trochę nie? Tak, dokładnie tak.
Powiedziałeś o baryłce za ropę, znaczy tak, w sensie cenie baryłki, tak. Baryłki ropy. I tak sobie myślę, że jeśli paliwo będzie droższe znowu, to kierowcy nie będą jeździć szybciej, bo nie będą jeździć w ogóle, moim zdaniem. Przepraszam, taki most mi przyszedł do głowy, bo ten temat, który wrzuciłeś na listę, jest bardzo ciekawy.
Bardzo ciekawy, prawda? Zgadza się.
Kierowcy nie zwolnili, napisał Norbert, a nawet przyspieszyli, wiemy to z aplikacji Janosik. Tak. Używasz?
Janosika? Wiesz co, ja nie używam Janosika.
Ja nawet w mieście ostatnio, wiesz?
Tak? A to z tego powodu. No właśnie, dlatego ja chciałem powiedzieć, bo to myślę, że jest dużo głębsze właśnie. Ja podlinkuję do tego, do blogu Janosik. Janosik opisał prędkości, z jakimi, bo oni oczywiście z aplikacji to swoje wiedzą, z jakimi jeżdżą użytkownicy, jeździli w styczniu tamtego roku i w styczniu tego roku i okazuje się, mimo że taryfikatory poszły mega do góry, no to okazuje się, że faktycznie wcale nie zwolnili kierowca, wręcz momentami nawet przyspieszyli i to jest najciekawsze.
Ale wiesz, co jest ciekawe, bo tam w tej
Bardzo dużo ciekawych danych.
Tak, tak, ale właśnie w tej informacji jest tam mniej więcej taka część poświęcona temu, że jeździmy szybciej, ale nie, że jeździmy szybciej, jakoś bardzo szybciej, troszkę szybciej.
Tak, według mnie to się praktycznie w ogóle nie zmieniło, bo to są takie różnice, że w styczniu 2021 na autostradach mieliśmy średnią prędkość 110, teraz mamy 112. A na przykład na krajowych w obszarze zabudowanym mieliśmy 52, mamy 52.
No, znaczy wiesz co, jeśli jeździmy zgodnie z przepisami, a kiedy bierzemy pod uwagę to, co się dzieje wokół naszego samochodu, to ja mam wrażenie, że jeździmy 30 km szybciej. Nie wszędzie to jest odnotowywane i ja nie wiem ile, na jakiej podstawie, na ilu tych zgłoszeniach zostały badania,
wszystkich tak naprawdę, bo to są informacje od wszystkich użytkowników janosika, którzy używają
łączonego. No, ale musimy wiedzieć, ile osób z tego korzystało.
To jest tak, ja myślę, że bardzo mocno, i chyba takiej informacji tutaj w tym raporcie nie ma, a może była, że bardzo mocno wzrosła w ogóle ilość ludzi, którzy korzysta. Chociażby właśnie po to, że właśnie dlaczego ci ludzie przyspieszyli albo w ogóle nie zwolnili. No bo faktycznie ta próbka może być zaburzona, tak w ogóle. Bo ta próbka może być zaburzona dlatego, że to są ludzie, którzy używają janosika, czyli ludzie, którzy się spodziewają tego, że mogą zostać zatrzymani przez policję, więc oni nie zwolnili, nie dlatego, że w ogóle nie zwolniła cała masa tych wszystkich użytkowników, tylko nie zwolnili użytkownicy janosika, bo się czują bezpieczni, że mają w janosiku informację o tym, bo przecież janosik do tego służy głównie, żeby wiedzieć, czy policja stoi, czy nie.
Czy jedzie.
Dokładnie tak. I oni nie zwolnili, dlatego że czują się bezpieczni dzięki janosikowi. Więc ta informacja o tym, że ci kierowcy nie zwolnili, ona może być w tej próbce zaburzona. Czy zwolnili tak na moje oko? No to mam wrażenie, że może trochę zwolnili, ale nadal jak jadę Puławską w kierunku swojego domu, to jadę 60, to wyprzedza mnie każdy.
Wszystko, nawet rower.
Dokładnie tak.
Ale, no tak, faktem jest, że my nie jeździmy jakoś ale jest specjalnie.
Ciekawa jest inna informacja tak naprawdę. Ciekawa jest informacja o tym, jaka była mediana długości trasy. I to jest bardzo ciekawa informacja, bo w styczniu 2021 ta mediana trasy była, to są kilka dni, bo to nie jest cały styczeń, to jest kilka dni, pierwsze dni stycznia. Ta mediana trasy na początku była w styczniu 2021 była 28 km, a 2022 tylko 16 km. I to jest ogromna zmiana, czyli zaczęliśmy robić dużo krótsze trasy. Bardzo dziwne.
Wiesz co, być może znów wpływa na to, co się dzieje. Na przykład, nie mieliśmy lockdownu, tak? Ale był wzrost zachorowań, więc większość ludzi...
Ale w styczniu 2021 też byliśmy w lockdownach, więc to w ogóle...
Myślisz, że nie? No to nie wiem, jakie jest...
Nie wiem, może faktycznie to, że paliwo jest droższe.
Bo zrobiło się luźniej przecież.
Jeździmy mniej.
Ferie były.
No, ale to ferie w tamtym roku też były, to ten sam okres czasu. Ale nie, no to 1-3 stycznia, to były pierwsze dni stycznia, to tak naprawdę były, wiesz, były i tak wolne dni. Więc nie, może po prostu bliżej pojechali, a może po prostu nie wyjechaliśmy na Sylwestra.
O to też mogło być.
Bardzo ciekawe dane, fajne. Ja uwielbiam takie dane zbierane z takiej dużej chmury, a faktycznie liczba użytkowników janosika jest na pewno dość spora w Polsce. Podlinkuję, przeczytajcie sobie, wyciągnijcie własne wnioski. Ja myślę, że to...
I noga z gazu.
Tak, i noga z gazu, oczywiście, dokładnie tak.
Wpisałam jakiś czas temu już na naszą listę tematów długopis 3D.
No właśnie nie wiem, o co to chodzi. Nawet napisałam, chyba nie.
Chyba nie.
Ale nie, ja bardzo chętnie, tylko nie wiem, o co ci chodzi z długopisem 3D.
Ja się zastanawiam, po co komu długopis 3D. I
ale chodzi ci o ten taki długopis, taki, który tam rysuje w powietrzu
tak,
w ogóle?
Tak. No.
Czyli taki a la drukarkę 3D.
Coś w tym rodzaju.
Wiesz, to nie wiem, to chyba był taki, była taka moda, bo był taki przez moment, chwilę. Był taki moment, że była taka moda. Skąd w ogóle to wytrzasnęłaś?
Gdzieś mi to mignęło przed oczyma i pomyślałam sobie, sobie, kurczę, no trzeba temat zgłębić. Potem weszłam w to i potem bardziej jakby ta informacja to moim zdaniem była skierowana do dzieci.
To chyba tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest raczej taka zabawka dla dzieci.
Ale ja jestem dzieckiem, więc no, wiesz, to... ty też zresztą.
No tak, ale są takich długopisów, one jest dość dużo, one są w ogóle jakoś w miarę tanie, bo tam chyba coś około 200 zł kosztują.
Tak,
więc urządzenie. Można sobie rysować w powietrzu. No to jest na zasadzie właśnie takie, czyli masz normalnie filament, tak jak w drukarce 3D i on po prostu wychodzi z tego długopisu i możesz i szybko zasycha, więc możesz sobie w powietrzu rysować. Czy możemy kupić Biandze?
No widzisz, właśnie o to chodzi, bo być może dzisiaj Bianka jeszcze kikiem nie jest. A dzięki temu urządzeniu nie, może za chwilkę
ostatnio będzie. Się uwielbia bawić samochodem zdalnie sterowanym. Dostała na urodziny samochód zdalnie sterowany i uwielbia się nim bawić. Ale różowy jest, żeby nie było.
Wszystko się zgadza. Dziecko będzie
Ty masz inny w ogóle bardzo ciekawy temat na tej liście. Czyli pomiar stopy w ogóle.
Korzystałeś z tego?
To jest tak. Kiedyś korzystałem w stacjonarnym sklepie dla biegaczy. Mm-hmm. Kupowałem buty do biegania. Faktycznie mi zrobili taki pomiar stopy. Ale wczoraj jak wrzuciłaś ten temat, no to zacząłem sobie tam o nim czytać. I tak naprawdę mamy bardzo nowoczesny sklep w Polsce. Czyli sklep, który się nazywa e-obuwie. Mm-hmm. I ten sklep, oprócz tego, że jest sklepem internetowym i z tego wyrósł, to zaczyna otwierać sklepy stacjonarne. Mają już całkiem sporo. I te sklepy stacjonarne, nie wiem, czy byłaś w stacjonarnym sklepie e-obuwie.
Nie.
On wygląda bardzo ciekawie.
A jest w Warszawie gdzieś tutaj?
Chyba jest w Warszawie, na pewno jest w Gdyni, bo tam byłem. To jest sklep, w którym nie ma takich klasycznych, wiesz, regałów i witryn z obuwiem.
Ciekawe.
Chodzisz do tego sklepu, masz tylko właśnie duże tablety, tam sobie wybierasz obuwie, które chcesz, tam ci ktoś robi na miejscu pomiar tego twojej stopy właśnie w ten 3D i ci go skanuje. Mm-hmm. I potem tylko mówisz, chcę ten rozmiar, to obuwie i ktoś ci przynosi z zaplecza, niejako takiego zaplecza, które trochę otwartego, po prostu pudełko z butami i nie ma takiego klasycznego właśnie witryny. I zacząłem sprawdzać sobie wczoraj i w ogóle e-obuwie ma swoją aplikację na smartfona, gdzie możesz sobie zrobić ten pomiar stopy sam swoim telefonem, czyli uruchamiasz aplikację w telefonie, stawiasz stopę na białą kartkę papieru i on ci robi cały pomiar stopy.
Ale czad.
I ja próbowałem to wczoraj zrobić i poległem, już ci mówię na czym poległem, no bo tam musisz odpowiednio wszystko dobrać, musisz mieć założone długie skarpetki, musisz stanąć na białej kartce papieru i tam zeskanować sobie to. Poległem na tym, że tam musisz wybrać kartkę A3 albo A4. Mm-hmm. I definiujesz ten rozmiar kartki przed pomiarem.
Aha, bo on musi się do czegoś odnieść.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie mm-hmm. tak. I ja miałem tylko kartkę A4. Wziąłem kartkę A4, postawiłem na nim stopę i okazało się, że moja stopa, a nie mam dużej stopy, mam tylko 43, mm-hmm. jest za duża, żeby zrobić pomiar na kartce A3. A4.
Co ty mówisz?
Napisało mi, że moje palce. I bo tam trzeba stanąć stopą na środku kartki i aplikacja powiedziała mi, że moje palce są zbyt blisko jednej krawędzi kartki, a pięta zbyt blisko drugiej krawędzi kartki, więc musiałbym to zrobić mając kartkę A3.
A nie było jej w domu.
Nie mam kartki A3 białej w domu. Kto trzyma kartki A3 białe w domu? Po prostu,
nie wiem, bo to się nie mieści do żadnej drukarki.
Dokładnie, no to wiesz, przede wszystkim takich drukarek nikt nie trzyma w domu, bo to nie ma drukarek A3 do domowych.
No to jest duża kartka. No,
kawał kartki, więc na tym poległem. A z drugiej, no wiesz, a ja nie mam dużej stopy, no przecież są ludzie, którzy mają numer 45, 46, no to w ogóle ich się noga nie mieści na tej kartce.
Kurczę. Ale wiesz co, bo to działa na zasadzie skanowania, nie?
Znaczy, więc... on robi zdjęcie, no i potem faktycznie to, co powiedziałeś, musi mieć punkt odniesienia. No. Więc to nie wiem, chyba trzeba to jakoś inaczej wymyślić. Nie wiem, położyć po prostu miarkę obok nogi albo linijkę obok nogi, żeby było odniesienie. A ta kartka papieru, no... mówię, no nikt nie ma kartki, czy nikt, prawie nie podejrzewam, żeby ktokolwiek normalny trzymał. Masz kartkę A3 w domu?
Co ty?
No właśnie.
No, wiesz, ledwo mam kartkę A4 w domu.
No właśnie.
Się zepsuła drukarka.
Ja też jej musiałem poszukać tej kartki, w końcu wziąłem jakąś fakturę, którą miałem i po prostu...
A może chodzi o to, że to była faktura i pod spodem wchodziły jakieś...
Nie, nie, napisał mi wyraźnie, że mam zbyt blisko, albo faktycznie tam zostało tam pół centymetra od góry i od dołu od tego, więc...
To malutko.
Więc malutko i... No i więc poległem, nie zrobiłem, a chciałbym to zrobić i ja nawet, co więcej, ja nawet kupię dzisiaj tą kartkę A3 i zrobię to jeszcze raz, bo chcę przekonać, jak to wyjdzie, bo to jest w ogóle bardzo fajne, bo jeżeli to faktycznie ten pomiar ci zrobi i oni w ogóle mają w tej swojej bazie danych produktów, mają odniesienia, że właśnie, że ta numeracja tego obuwia z różnych firm, które sprzedają, jest niejako skorelowana z tą twoją numeracją, czyli wiesz, numer 43 w jednej firmie, numerowi 43 w drugiej firmie
nie jest równy.
A tu u nich będzie równy, bo oni wiedzą, że, ten, że to, co ci zmierzyło, to, to na przykład dostaniesz tam jakiś indeks i inny but do tego pasuje, więc będziesz mogła bardzo łatwo dobrać sobie buty.
Ale to jest też ciekawe, bo dzięki temu nie będzie zwrotów, czyli ten sklep nie będzie stratny w jakimś tam sensie. Nie?
Dokładnie.
Super,
tak.
Super fajny pomysł.
To jest w ogóle brak zwrotów, to jest ogromna rzecz. Wiesz, że w dużych sklepach sprzedających ubrania, takich internetowych, zwroty potrafią sięgać nawet 30%.
Dużo.
To jest bardzo dużo i to są paczki, które fruwają w to i z powrotem. Więc oprócz tego, że jest dużo, że dla firmy jest to problem, bo ma na przykład dużą to rotację tych paczek, to jeszcze jest ślad węglowy tej paczki, bo te paczki muszą w to i z powrotem jeździć i po prostu
nieekologiczne
na maksa. Więc faktycznie ta jakby im mniej zwrotów, tym lepiej. E-obuwie robi to w miarę okej. Okay. Oprócz tego, że powinni przemyśleć to skanowanie, bo nie mamy kartek A3 w domu.
Trzeba się zaopatrzyć, żeby kupić kilka par butów.
Nie wiem, jaki masz rozmiar buta?
Ja mam 39, więc pewnie
się wymieścisz.
Zmieszczę na taką kartkę A4. Myślę, A4 w domu jeszcze mam, tak jak mówię, moja drukarka przestała działać, więc chyba muszę zmienić ją na jakąś laserową. Chociaż ja miałam laserową, coś się zepsuło. Tam twierdzą eksperci, że nie ma sensu tego naprawiać,
nie,
lepiej
w ogóle,
kupić.
Oczywiście, że tak, drukarek nie ma sensu naprawiać, bo one są bardzo tanie.
Ale widzisz, znowu, to jest tak nieekologiczne, żyjemy w świecie, który chce być coraz bardziej ekologiczny.
I nic nie naprawiamy, tylko wyrzucamy.
Tak samo jak z tą moją pralką nieszczęsną, którą zamówiłam w grudniu i 2 miesiące walczyłam o to, żeby ją oddać, bo pralka, która rozumiecie, nie pierze, raczej nie jest mi potrzebna w domu.
Wiesz, no jeżeli ładnie wygląda.
Nie, to w ogóle był bezsens. Ja uważam, że sprzęt ma pracować, no jakby musi zapracować na to, no, co na niego wydałam, no nie. A poza tym, wiesz, już był taki moment, że pomyślałam sobie, kurczę, chyba kupię jakąś tarkę albo coś w tym rodzaju, bo
o Boże,
albo banie, balę
jakie ty
jakąś,
znasz ten, znasz archaiczne sposoby prania.
Bo w Bydgoszczy, i to taka ciekawostka dla was, jest muzeum. Muzeum Brudu i Mydła.
Co
i to jest
mówisz?
Najfajniejsze i najciekawsze muzeum, w jakim byłam w ciągu ostatnich tam 2 lat. Przepraszam, inne muzea, bo są równie ciekawe, ale tam był taki typ, który przeprowadził mnie przez całą moją rodzinę, bo byłam tam z moimi dziewczynami. Przeprowadził nas przez całą historię brudu, mydła, historię wody, no po prostu wszystkich urządzeń, które masz w domu, a które służą do tego, żebyś był czysty i pachnący. Rewelacja po prostu, rewelacja. Na końcu były warsztaty, więc młoda mojej siostry była zachwycona, bo mogła sobie sama zrobić mydło, wiesz. I to jest coś nieprawdopodobnego, fajna historia, którą można dostać tu i teraz i to nie ma nic wspólnego z technologią, ale naprawdę warto tam zajrzeć, słuchajcie.
No to jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie związane z historią, ale też trochę związane z technologią, to jakiś czas temu kupiłem książkę napisaną przez naszego wspólnego znajomego, bo ty znasz Bartka Darskiego, prawda? Z Wysokiego Napięcia. On jest współautorem książki, która się razem z Rafałem Zasuniem, książki, która się nazywa Wiek Energetyków. I to jest książka o rozwoju elektryczności w Polsce. I zacząłem ją, kupiłem ją jakoś przed świętami trochę, ale czekałem na swoją kolej. Ja nie lubię książek, nie lubię. Lubię, ale ostatnio czytam książki głównie na Kindlu, a ta książka jest w papierze. Ale zacząłem ją czytać. No niesamowita historia, naprawdę. Bo to jest historia, która opowiada nie tylko o energetyce w Polsce, ale ona opowiada historię takiej trochę technologicznej i jakby polskiej przemian tych wszystkich. I jestem teraz w momencie, gdzie w dwudziestoleciu międzywojennym mniej więcej.
Super.
Niesamowite. Wiesz, że w ogóle pierwsza żarówka paliła się w Polsce 20 lat przed narodzinami Edisona?
Co ty mówisz?
Na Uniwersytecie Warszawskim.
O, ciekawe.
Pierwsza bateria powstała w Polsce. A samochody elektryczne po Warszawie jeździły już 100 lat temu.
Ja pierniczę. No to ciekawa
więc
sytuacja.
Więc naprawdę, ja nie wiem, czy tą książkę można jeszcze kupić, bo oni ją sprzedawali na jakichś aukcjach na Allegro i chyba tam był ograniczony drop tych książek. Nie wiem, musicie poszukać. Jeśli wam się uda kupić tą książkę, właśnie widzę, że chyba w lubimyczytać.pl jest, przynajmniej widać, że jest do kupienia. Nie, brak na razie ofert dla wybranej książki, po prostu jest informacja, ale jeżeli znajdziecie ją, to na pewno ją kupcie, na pewno myślę, że oni, że chłopaki wydadzą, jak się już sprzedało wszystko, wydadzą kolejną edycję tej książki, znaczy dodruk tej książki. Książka jest naprawdę niesamowita, no, pokazanie, jak rozwijała się Polska energetycznie. W ogóle on, na przykład jak konsorcjum Rockefellera chciało zainwestować w Polsce w rozwój elektryczności, ale nie dostali koncesji. Już nie będę tutaj spoilerował jej.
Ale to ciekawa pozycja, warto zajrzeć.
Ciekawa, tak, warto zajrzeć. Jeżeli tylko wam się uda znaleźć tą książkę, to kupujcie. Nazywa się Wiek Energetyków.
Fajna pozycja książkowa,
więc,
zawsze.
Więc jak mówiłaś, że o swojej właśnie muzeum, tutaj mydła i brudu, no to jest prawie Muzeum Energetyki.
No to takie polecajki w trakcie naszej dyskusji, słuchajcie, ale nie wiem czy, właśnie, bo to miało być pytanie znowu do ciebie. W jakim wieku Max miał pierwszy telefon komórkowy?
Wiesz co, mam filmik, jak Max ma 7 miesięcy. I raczkuje, dochodzi do iPada i robi taki slide to unlock na iPadzie i go odblokowuje i patrzy na mnie taki zadowolony, że
no
to zrobił sam.
Co ty mówisz?
A kiedy miał taki pierwszy swój własny telefon?
Bo dzisiaj ma 11 lat, czy 12?
11.
Już? 11.
11. Mhm. Oczywiście ma swój własny telefon. Mocno system Apple jest bardzo fajny. Bo ja naprawdę bardzo mocno mogę zingerować. Oczywiście ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale ja czy może powinienem bardziej ufać, ale mogę dość mocno.
Ufać znaczy sprawdzać.
Mogę dość mocno zaingerować w jego telefon. Mhm. Czyli mogę na przykład ustawić, że telefon w ogóle nie może używać między 22 a 7 rano, bo po prostu bo jest ciemny. Czy ciemny. Nie ma aplikacji, nie działają. Mogę zrobić tak, że aplikacje do social mediów. Może korzystać tylko 15 minut dziennie, a w weekendy 2 godziny dziennie, więc mogę dość mocno zingerować w ten telefon, mogę pozwolić do kogo ma dzwonić z tego telefonu. Co więcej, mogę też w drugą stronę zadziałać, mogę na przykład sprawdzić, gdzie ten telefon jest, bo mogę go zlokalizować.
Ale Max też ma taką fajną cechę, że dzwoni do taty, bo byłam już wielokrotnie świadkiem i pytał, tato, czy mogę sobie tam, dasz mi zgodę na wejście do telefonu?
Tak, to w ogóle to zgodę może tam wysłać, on wysyła mi tą zgodę, ale dzwania wtedy, gdyż mi przypilić, żebym go mocniej, szybciej zaakceptował. Kiedy miał ten telefon? Ja podejrzewam, że zaczął mieć go w jakiejś trzeciej klasie albo drugiej klasie podstawówki.
Czyli to jest 7 lat, tak?
7-8 lat.
No, wtedy, kiedy badań są idealne tutaj. Tak, fajnie się wpisuje.
Ale ja myślę, bo te wyniki są bardzo ciekawe. Faktycznie to są z biznes
insidera. Dokładnie tak. 98% dzieci w wieku od 7 do 14 lat ma smartfon. I
ja myślę, że to jest trochę dlatego... że to jest ten moment wieku szkolnego. Mhm. Że rodzice jak puszczają dzieci do szkoły, to chcą mieć z tymi dziećmi jakiś kontakt. Więc dają im telefon. A jako, że nie ma innych telefonów niż smartfony, to dają im smartfona. I jako, że już te dzieci mają tego smartfona, no to zaczynają z niego korzystać. I myślę, że to jest takie trochę, że my sami tym dzieciom wkładamy do ręki te telefony. Mhm. I z drugiej strony idąc dalej, ja mówiłem o tym już kiedyś na pewno, ja nie wiem, czy to jest złe, bo te dzieci muszą z tego korzystać, z tej technologii, bo inaczej będą analfabetami
technologicznymi.
Nie będą potrafili się poruszać. Pewnie bardzo mocno trzeba edukować te dzieci.
No i kontrolować takie
pewnie trochę kontrolować, co te dzieci robią w internecie. Ja z Maxem miałem dużo przygód technologicznych i naprawdę nie mogę mówić o nich w podcaście, bo pewnie by sobie tego on nie życzył. I powiem wam, że naprawdę to zapanowanie nad tą techniką, technologią, której używały dzieci, jest bardzo trudne i nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudne.
Nawet dla ciebie, bo ty jesteś mocno rozwinięty.
Dokładnie tak, więc na pewno przydają się wszystkie filtry rodzinne, bo dzieci są bardzo ciekawskie i mogą tam trafić i mogą coś starać się znaleźć, czego nie powinni, nie dlatego, że chcą zrobić coś złego, tylko dlatego, że są po prostu ciekawskie świata i myślę, że jako rodzice powinniśmy zrobić wszystko, żeby postarać się zadbać o to, żeby te dzieci były jednak jakoś tam bezpieczne. W ogóle chłopaki, wczoraj słuchałem podcastu Yes Was, gdzie chłopaki mówili o bardzo ciekawych, bardzo podobnych tematach w ogóle mówili. Mówili o bardzo ciekawej rzeczy, jaką jest o człowieku, który chciał właśnie zabronić dzieciom korzystania z telefonu w nocy. No i oczywiście wyłączał Wi-Fi w telefonie, znaczy Wi-Fi w domu, więc dzieci nie mogły ustać, ale dzieci są oczywiście sprytne, więc uruchamiają telefon na LTE i tam z telefonii komórkowej sobie korzystał, więc uznał, że i to musi zrobić, musi wyłączyć. To było gdzieś w Szwecji, albo gdzieś. Posłuchajcie ostatniego odcinka Yes Was, podlinkuję do niego, to będziecie wiedzieli. W każdym razie on kupił zagłuszacz sieci GSM.
O.
I wstawił go do domu i uruchamiał o godzinie chyba 12 w nocy. I wyłączał o godzinie 3 w nocy, no bo o 3 to już tam, jak tam wszyscy śpią, już niepotrzebny był.
Można sobie budzik ustawić na 3.
Tylko, że kupił go trochę za mocnego.
Aha.
Więc oprócz tego, że zagłuszał u siebie, to jeszcze podobno pół miejscowości zagłuszał.
Jest to drogie. No nieźle, niektórzy pracują, wiesz, o tych porach.
Ale przede wszystkim jest to nielegalne totalnie, więc takie zagłuszanie sygnału. Więc ogólnie chyba to się skończyło na tym, że nie dość, że mu grozi więzienie za to, to jeszcze kara jakieś tam 30 tysięcy euro czy iluś. Więc nie kupujcie podejrzanych zagłuszaczy na AliExpress, a jeżeli kupujcie, to jeżeli chcecie już, to konsultujcie moc.
Ze swoim adwokatem najlepiej.
Najlepiej z adwokatem, tak.
Ale wiesz co, w tych badaniach, właśnie jeszcze tak wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, blisko 91% rodziców słyszało o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Ja się zastanawiam, ile dzieciaków o tym słyszało i tego przestrzega, bo mam bardzo ciekawy przykład z życia.
Dawaj.
Mam taką przyjaciółkę, która mieszka pod Warszawą. Siedziałyśmy w jednej ławce w szkole. I ona dzisiaj ma dziecko, które ma, zdaje się, 8 lat. Dobrze myślę, Julka? Albo 7, albo 8 lat. No i to jest ten moment, kiedy ona już ma swojego pierwszego iPhone'a, żeby było jasne. I dziecko, które przez starszą koleżankę zostało zarażone YouTube'em. Ona po prostu bywa na YouTubie, mało tego, założyła swój kanał, podgląda tę starszą koleżankę. Starsza koleżanka robi różne dziwne rzeczy w tym miejscu. Nagrywa po prostu śmieszne filmiki, dla niej śmieszne, ale nie, może na przykład dla całej rodziny niezbyt śmieszne, gdyby wiedzieli, co nagrywa, ale nie będę o tym mówić. Natomiast i TikTok, i YouTube jest oczywiście sprawdzane przez rodziców. Natomiast pojawiały się komentarze w niektórych filmach do tej mojej koleżanki córki, mojej psiapsiły córki. I pojawił się jeden komentarz, który oczywiście wywołał stres w całej rodzinie. Wszystkich, oprócz Julki, która nie miała świadomości tego, że jak ktoś wpisuje, że jest Anną Kowalską, to znaczy, że jest Anną Kowalską. A tenże człowiek, który ukrywał się pod tym nickiem, pytał ją o to, jaką ma dzisiaj bluzeczkę, czy może podnieść włosy do góry, jak się tam zachowuje, kiedy idzie spać. I wiesz, to są takie rzeczy, które mnie na przykład, mnie postawiły dęba. Jak mi koleżanka opowiadała o tej sytuacji, ja mówię, to co z tym zrobiliście? No mamy poblokowane różne historie, ale ten typ cały czas pisze, bo przypuszczam, że jest to jednak mężczyzna. I czasem Julka mu odpisuje, mówię, Boże, zróbcie cokolwiek, zapanujcie nad tym, bo z tego może wyjść tragedia. I słuchaj, ja jestem tak uczulona na tą sytuację, że dzwonię do niej tak mniej więcej co tydzień i pytam, przy okazji różnych sytuacji tam jej z życia prywatnego i zawodowego, pytam o to, jak tam Julka, jak jej kanał. Sprawdzam to po prostu, bo się martwię i się denerwuję. I dla mnie to jest po prostu, nad tym trzeba byłoby popracować, bo te wyniki badań mówią o tym, że dzieciaki, właściwie już większość dzieciaków ma telefony komórkowe, tych, które idą do szkoły, ale znakomita mniejszość wie, czym jest niebezpieczeństwo w sieci, mimo że się o tym mówi już od wielu lat.
No tak, znaczy, kończąc temat dzieci, ja uważam, że edukacja i kontrola i tłumaczenie na pewno się przydają, bo fajnie, żeby te dzieci wiedziały po prostu, co to jest ten internet, gdzie są te zagrożenia i jeżeli ktoś im powie o tych zagrożeniach, to one na to potem zwrócą uwagę, więc w roli nas, rodziców ogólnie.
Cioć. I wujków.
I wujków, i jakby myślę, że tych po prostu w cudzysłowie dorosłych jest to, żeby faktycznie tym dzieciom pokazywać, że ten internet ma dobre i złe strony i że no to w ogóle jest bardzo na czasie, bo wiadomo, że połowa internetu to fake newsy i tak naprawdę faktycznie, ja już mówiłem kilka razy, że na pewno w tym podcaście też, wymaga głębokiej zmiany w ogóle w systemie edukacji, bo my byliśmy edukowani w momencie niedoboru wiedzy i tak naprawdę my nie wiedzieliśmy za dużo o świecie, musieliśmy wszystkiego nauczyć, musieliśmy wiedzieć, jak ten świat działa.
Przeczytać książki, które nie do końca pisały prawdę.
Dokładnie tak. I w ogóle no, musieliśmy bardzo dużo wiedzieć, a w tym momencie te dzieci wiedzą za dużo i tak naprawdę dzieci powinny się uczyć, jak filtrować informacje, jak znajdować fajne informacje. Ja powiem, już naprawdę będę kończył o dzieciach, ale byłem wczoraj dumny z mojego właśnie Maxa. Robił wczoraj z kolegą pracę na geografię na dzisiaj. robili wspólnie, mieli wybrać sobie jakieś fajne miasto na świecie, opisać go, i oni wybrali Paryż i zaczęli ten Paryż opisywać. I na końcu była taka jedna plansza, która była... Oczywiście ostatnia plansza to był mem, ale to teraz memy są tak powszechne w komunikacji, że to jest fajnie, a przedostatnia plansza to były taka ciekawostka, takie ciekawostki o Paryżu. I fajna rzecz, znaleźli właśnie to, sprawdzili w internecie, jaka oni to robili wczoraj, sprawdzili w internecie, jaka dziś będzie pogoda w Paryżu i napisali na tej prezentacji, aktualnie w Paryżu pada deszcz, jest 12 stopni Celsjusza. No i też faktycznie wykorzystali technologię, internet, znaleźli zdjęcie też
Paryża. I swoje telefony,
tak, znaleźli też zdjęcie Paryża, który jest właśnie za ścianą deszczu i pokazali, że taka pogoda jest w Paryżu, więc to super. Jest bardzo fajne.
I to można zrobić z minuty na minutę.
Dokładnie
dzisiaj.
Tak.
Z zaplanowaniem. Tak.
I jako, że musimy, czasami zaczęliśmy od Volvo C40, to więc może, bo zaczęłaś ty tak trochę o nim mówić, na ofercie.
Znowu włączyłeś, a ja nie wiedziałam i tak chciałam się
jeździłaś o... Volvo C40, drugim w pełni elektrycznym modelem Volvo.
On nie ma zbyt dużego zasięgu, bo niby tam wpisane jest według WLTP 444.
Ale my wiemy, że WLTP to jest...
Ściema, pizza na wodę, fotomontaż. Ale... ja nie zrobiłam nim wielu kilometrów, bo tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu miałam potężny kaszel i gdziekolwiek się nie pojawiłam. Nawet nie poszłam do teatru właśnie z tego powodu, żeby nie straszyć ludzi. No miałam oczywiście testy negatywne, ale co to daje, kiedy stoisz i kaszlesz?
Tak, to też pokazuje o tym, że nie każdy kaszel to od razu COVID. Więc.
Otóż to, ale szczęśliwie udało mi się w końcu wskoczyć do tego samochodu. On stał przez 2 dni, właściwie nie ruszam, no dobra, powiedzmy 1,5 dnia nie ruszany w ciepłym garażu, ale przypominam sobie sytuację z X3, którą jeździłam w zeszłym roku, pod koniec roku.
Która zużywała baterię na stanie.
I to po prostu jakoś strasznie dużo tego było. Też mówiłam o tym w podcaście i chyba nie tylko, bo pamiętam, że byłam oburzona tym faktem. Natomiast tutaj ten ubytek mocy był niewielki. Samochód jest bardzo wygodny i ma tylko kilka wat. Jedną taką najbardziej podstawową jest to, że w lusterku wstecznym praktycznie nic nie widać, bo to coupe.
No bo to takie jest SUV coupe, dokładnie. Tak,
ale za to przepięknie wygląda, więc jeśli na przykład...
Teraz są w ogóle dni Electric Volvo i możecie pójść do salonu Volvo. My nagrywamy jak zwykle w Warszawie, w salonie Volvo Car Warszawa na Marszałkowskiej i możecie przejechać tymi elektrycznymi Volvo, jeżeli chcielibyście.
Tak, ja bym polecała, słuchajcie, bo nawet przy niższej temperaturze, a cały czas jeszcze mamy zimę, mimo że dzisiaj akurat na plusie, to mnie się wydaje, że ten samochód całkiem fajnie sobie radził.
On przede wszystkim ma bardzo dużo mocy i tak naprawdę te wersje, które są w tej chwili w sprzedaży, tam są ponad prawie
408
koni.
Mm-hmm. 408, wiecie, tak. Mały, i ponad 630.
Mały miejski SUV. Ten samochód jest totalny wariatem. Ja ostatnio jeździłem XC40, czyli tym samym samochodem, z tym samym zespołem napędowym, tylko bez ściętego tyłu. Mm-hmm. Z lepszą widocznością do tyłu, tak, po prostu. Tak. I ten samochód jest totalnym wariatem.
Tak, oni mają naprawdę niesamowitą moc i też mi się udało to wykorzystać i sprawdzić. Super. Jakbym miała wybierać czy XC40, czy C40, to chyba wybrałabym ze względu na bryłę, która bardziej mi się podoba, C40. On też ma taki ciekawy, niebieściutki kolor, bardzo ładny zresztą, lakieru i zwraca uwagę. Coś niesamowitego, bo wydawało mi się, że Volvo już tak nie do końca zwraca uwagę ludzi na ulicach, ale
nie, ciągle zwraca. No bo to nowy samochód też nieopatrzony, więc.
No przechodził gościu ze swoją dziewczyną i właściwie ciągnął ją za sobą, bo się obracał. Czy ona ciągnęła jego jakoś tak? W każdym razie tak, no budzi zdecydowanie emocje. Bardzo dobrze się tym podróżuje. W środku ten samochód troszeczkę odbiega od standardu, do którego nas przyzwyczaiło Volvo, bo środek jest skonstruowany ze sproszkowanych butelek PET, czyli
tak,
siedzisz
to jest,
sobie na
jesteś,
plastiku.
Większość takiego materiału w środku pochodzi z recyklingu.
No dokładnie, mamy tam recykling. Trochę dziwny jest ten środek miejscami, bo tam jest taka wykładzina jakby i to dziwnie wygląda momentami, ale można się przyzwyczaić. Poza tym jest podświetlony kawałeczek deski i na przykład jest taka wstawka, która w ciągu dnia jest ciemna, w nocy robi się jasna. Fajnie to wygląda.
Bardzo fajny samochód. Jeszcze nie miałem okazji nim jeździć, tylko siedziałem w nim, więc będę pewnie w kwietniu jeździł, więc będę potwierdzał albo zaprzeczał, ale jeździłem XC40, bardzo fajny samochód. Ostatni temat, oprócz polecajek, które teatralnych twoich, to jedziemy w ogóle w podróż elektryczną kolejną. Razem z MacCozerem z MyApple jedziemy Volkswagenem ID4, czyli no, elektrycznym tym dużym, tym większym elektrycznym Volkswagenem. Jedziemy do Barcelony na targi MWC, czyli Mobile World Congress, targi, które się w tamtym roku nie odbyły z powodu pandemii. W tym roku na szczęście są, więc robimy sobie podróż. Będziemy jechali 27 godzin, z czego 21 to będzie jazda, a 6 godzin będzie ładowania. Będziecie mogli śledzić na moim Instagramie nasze przygody. Zobaczymy, jak będzie szło z ładowaniami. W ogóle plan na jazdę jest taki podobny, jak my robiliśmy do jazdy do Stuttgartu, czyli jedziemy co w miarę szybko, co 150 km się ładujemy, typu właśnie szybkie strzały, pyk na, jakby na 15 minut na szybkiej ładowarce, na jakiś Ionity prawdopodobnie, bo my jedziemy jakby tutaj we współpracy z Volkswagenem, więc mamy od nich kartę WeCharge do ładowania się na Ionity, więc na ładowarkach Ionity będę myślał, będziemy ładowali się tak od 30 do 70% i jazda dalej i to 150 km przerwa, żeby nie być zmęczeni, zmieniać się za kierownicą.
Super, a macie jakiś plan, żeby coś pobić?
Nie. Chcemy po prostu, tak, robimy sobie taką wycieczkę, jako że jedziemy na targi, chcemy na tych targach pokazać, zobaczyć, co się zmieniło, co nam w świecie telefonii komórkowej, bo to głównie takie targi piszczy, więc sobie to sprawdzimy. No a jednocześnie, jako że mam możliwość przejechania samochodem elektrycznym tego, to zrobimy to, zostawimy po sobie zerowy prawie ślad węglowy, więc to będzie fajne. Oczywiście pewnie prościej było wsiąść w samolot i polecieć, ale jakby...
Ale ty lubisz jeździć.
Ale ja lubię jeździć, ale i to też będzie fajna przygoda i sprawdzenie sieci stacji ładowania w kolejnym kraju, bo będziemy jechali przez właśnie, chociażby będziemy w Hiszpanii i w ogóle chcemy jakoś tą trasę też urozmaicić, po drodze zajechać w jakieś fajne miejsca.
Kiedy start?
Startujemy 28, czyli w poniedziałek.
Jakiś spektakularny start?
Nie, żaden spektakularny. Tylko zwykły no, przejazd, ale faktycznie na dość dużej odległości, bo tych kilometrów troszeczkę do tej Barcelony jest w to i z powrotem, więc no, sprawdzimy kolejne stacje ładowania, zobaczymy, czy da się tym samochodem elektrycznym faktycznie jeździć również dalekie podróże i może faktycznie nikt do Barcelony nie jeździ samochodem, ale to też da taki ogląd o tym, jak faktycznie to
no ale wiesz, można sobie zaplanować taką wycieczkę, nie? Tak jak na przykład lecisz na południe Francji, bierzesz samochód i podróżujesz od punktu A do punktu B, to być może za chwilę będziemy tak podróżować samochodami elektrycznymi. No to trzymamy kciuki i będziemy obserwować.
Tak, my na pewno, czyli w przyszłym tygodniu, jako że nie będzie mi w Warszawie, pewnie Techlow będzie zdalne. Nagramy go sobie może zdalnie. My na pewno będziemy tam na miejscu. Mam specjalne urządzenie do podcastera, które będzie mogło wpiąć telefon, więc zadzwonimy do ciebie i nagramy ciebie z Warszawy. Ty nas, nie wiem, możemy porozmawiać o nowościach, które są na targach MWC.
Super, dobra, to ja się będę zamieniać w słuch. Dobrze. W takim razie może was po prostu wprowadzę elegancko.
Dokładnie tak.
Ale sama jestem ciekawa, co tam się zadzieje, więc będziemy.
My też mówię, ja w ogóle dawno nie byłem na targach MWC, bo w tamtym roku ich nie było, rok wcześniej nie byłem. Dwa lata chyba wcześniej byłem. Fajne miejsce na fajne targi, bo Barcelona jest przyjazna targom. Te jakby tereny wystawnicze są bardzo ciekawe, więc śledźcie nas.
Może będę w Barcelonie niebawem, ale to wszystko zależy od tego, co się zadzieje na świecie. Dobra, słuchajcie, to w takim razie ściskamy mocno kciuki za Norberta i kolegę.
Tak. A ty powiedz nam...
Dwa słowa tak, o spektaklach. Boże, dużo tego byłoby. Mogę wam polecić Sen nocy letniej.
Poprosimy trzy.
Garbaczewskiego, Krzysztofa Garbaczewskiego, Stary Teatr w Krakowie. Jak wiecie, w Starym Teatrze w Krakowie różne spektakle można zobaczyć. Ten, na który wszyscy chcieliby się wybrać. Niestety jest tak oblegany, chodzi o dziady, jest tak oblegany, że nie ma biletów
do końca. Rząd mu zrobił reklamę, prawda?
Totalną, ale wiesz...
Chcąc go zakazać.
Dokładnie. Słuchajcie, no ja próbuję zdobyć bilety na ten spektakl. Mam tam znajomych przede wszystkim i jakby no nie ma opcji, w ogóle nie ma szans, żeby się dostać na ten spektakl do teatru. Ale jeśli macie ochotę na coś warszawskiego, no to Świństwo w Teatrze Warszawy, w Teatrze Soho właściwie, bo też przypomnę, że Teatr Warszawy chwilowo nie ma swojej siedziby, jest w remoncie, mam nadzieję, że wrócą na rynek Nowego Miasta. I chciałam wam polecić również książkę, bo to jest trochę jak spektakl, taki spektakl z naszego życia. Jest pani doktor, która się nazywa Sophie Mort. Jest Brytyjką, przygląda się Brytyjczykom i ich problemom psychicznym i zwraca uwagę na depresję. Wśród Brytyjczyków jest tego naprawdę bardzo dużo, bo tam ponad 60% się uskarża na takie dolegliwości. Pani doktor przepracowała każdą jedną rzecz z naszego dzieciństwa. Przyjrzała się wszystkim swoim pacjentom i nie wiem, czy wy macie coś takiego, ale ja czasem tak mam, że stoję sobie przed lustrem i zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, że nie mogę zrobić tego, tamtego, że coś nie mogę czegoś tutaj doprowadzić do końca, że czegoś nie mogę wyegzekwować i tak dalej, nie? I słuchajcie, tam jest odpowiedź na każde pytanie, które przychodzi wam do głowy w związku z waszymi jakimiś, nie wiem, niepowodzeniami, różnymi sytuacjami zawodowymi albo rodzinnymi wręcz, nie wiem, rozwody, narodziny dzieci albo brak dzieci. Wiecie, no wszystko to jest zawarte w tej książce. Tam jest każda odpowiedź. Laska jest niesamowita. To jest psycholog kliniczny i ja jestem zachwycona tą książką. Polecam bardzo, a tytuł Czułość.
No właśnie.
Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu.
To dzisiaj dwie książki polecaliśmy, bo zupełnie różne, więc tak, to na pewno tę książkę też podlinkuję, bo to bardzo ciekawa. Ja ostatnio miałem takie przemyślenie w ogóle, które mi trochę ulżyło, bo milion rzeczy się dzieje, można, no, wiesz, robić, nagrywać podcasty, mam też pracę, jakąś jedną, tu jakieś drugie rzeczy i w ogóle. I byłem zestresowany, że w jakimś tam projekt, który teoretycznie powinienem robić i w ogóle, że go nie robię i że tak się wszystko układa, że pewnie go nie będę, że nie będę brał w nim udziału. I w pewnym czasie uświadomiłem, że kurczę, ale czy ja go muszę robić? Czy tak naprawdę muszę? Czy to, że się będę wkurzał, że tam on z nim nie wychodzi? Nie muszę go robić. No po prostu. I to w ogóle to było takie ulżenie. Takie, to też pokazuje, jak dziwnie nasz mózg działa, bo nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w moim życiu. Nic się nie poszło w jedną albo w drugą stronę, a ja nagle zrozumiałem, że nie muszę tego robić. Mhm. Że nie muszę być wszędzie i robić wszystkiego, co się tylko pojawia na horyzoncie. I to było bardzo takie...
Oczyszczające,
dokładnie tak. Więc książkę Czułość na pewno sobie wrzucę na listę.
Słuchajcie, ona ma cienką okładkę, w sensie wizualnym, bo wydaje się, że to jest książka dla kobiet. Nie, to jest książka i dla kobiet, i dla mężczyzn. Świetną rozmowę też mi się udało przeprowadzić z psychologiem z Polski na temat tej książki, także Mateuszem Banaszkiewiczem. Także ja myślę, że to jest na pewno drogowskaz do jakiegoś sukcesu. No i przede wszystkim to, co mówisz. Nie wszyscy dochodzą do takiego wniosku. A czasem jest tak, że jak czegoś nie możesz zmienić, to powinieneś zmienić stosunek do tego.
Dokładnie
i na pewno
tak.
Wszystko się ułoży.
Dziękujemy wam bardzo. Dzięki. Za to, że byliście z nami. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, pewnie właśnie z Barcelony. My będziemy, Dagmarę, postaramy się wdzwonić z Warszawy jakoś. Będziemy próbowali. No i miłego weekendu wam życzymy, bo ten odcinek jak zwykle się ukaże w piątek, więc jesteście tuż przed weekendem. Trzymajcie się, hejka, pa!
Pa, pa.
Love. Z miłości do technologii.